Kanal Zero był Dominik Bos, tak, był tam Karol Paciorek, Fris, Rewo i Stanowski prowadził. No i debata influencerów był temat. No kurwa, jaki tam był temat w ogóle, bo to było tak
jedno. Znaczy tam było chyba o stanie polskiego internetu, jak to tam wygląda po prostu wśród influencerów. Gadka o internecie po prostu, jak też tam było na przykład, że wesprzyjmy małe kanały, coś tam, dajcie jakieś tipy na przykład dla małych kanałów, jak tam, co tam, wiesz, robić, co się dobrze będzie klikać. No tam ten Fris opowiadał, jak on to robi, że po prostu, wiesz, że pomaga jakby tym świeżym kanałom wystartować pod ich brandem i tak dalej, więc tak głównie no to pamiętam tak bardziej, no nie.
I chyba takie były też gadki właśnie o początkach YouTube'a, nie? Jak to wszystko zaczynało, jakie były treści i oczywiście tam była też kwestia zarobków na YouTubie i nikt z tego po prostu nie wierzył w to, że to kiedykolwiek będzie mógł być jakiś dochodowy biznes i tak dalej. A w tym momencie influencerzy podchodzą bardzo biznesowo, bardzo monetyzacyjnie do tej całego zagadnienia internetu, byciem influencerem, czy to instagramerką, czy youtuberem, czy streamerem i tak dalej, co nie?
Tak, no to jest po prostu biznes, to jest źródło, kanał, wiesz, sprzedaży, kontaktu z klientami też poniekąd, no budowanie sobie rynku zbytu na te swoje produkty, no nie? Przecież można teraz zobaczyć, ile wychodzi tych wszystkich książek influencerów, no nie? No to każdy, kto miał tam kiedyś bloga czy coś, to potrafił nawet bloga spisywać w książkę i jasno mówią, że możecie to wszystko przeczytać u mnie na blogu, ale to jest taki zbiór najlepszych moich na przykład wpisów na blogu i się okazuje, że te książki też się sprzedają i to też nie jest tak, że ktoś robi nakład z góry 5000 książek i one się mają sprzedać, tylko po prostu są jakby drukowane na bieżąco do wydawania, coś jakby Amazon, no nie? Oni mają takie, już nie pamiętam jak się to nazywa, ale właśnie, że one są w ofercie, ale dopiero jak ty je kupisz, to jest drukowany specjalnie dla ciebie, ta książka, nie? Tak wcześniej to tak jakby był po prostu taki e-book, że to nigdzie miejsca nie zajmuje, papieru nie marnuje, tylko po prostu jest dopiero drukowane wtedy. No i tutaj też jest podobny model sprzedaży, że oni nie mają wielkich stanów magazynowych, tylko po prostu mają tam, wiesz, kilka sztuk na rozdanie czy coś, na jakieś konkursy, gdzieś tam jakiś nadstan delikatny, a reszta to jest wszystko po prostu drukowane, że tak powiem, bardziej na bieżąco. Nie?
Tak, tak, no ale ogólnie tam, tak, teraz sobie już przypomniałem, bo ja tego słuchałem, ja to przesłuchałem całe. Była właśnie takie zapoznanie się w ogóle z gośćmi, tam było ich kilku. No i tylko jedyny jaki zarzut mógłbym mieć do nich to bardzo, ale to bardzo PR-owa gadka, czyli bardzo takie uważanie na słowa, bardzo delikatne wypowiedzi, wszystko tak doszyte na miarę, co nie?
Tak aż trochę nie w stylu YouTube'a, no nie?
Tak, nienaturalnie, bo jeżeli nie wiesz tego, a o tym się też dowiedziałem słuchając innego podcastu, że teraz agencje reklamowe, a tu akurat mogę podać, bo to był Zgrzyt, gdzie rozmawiał Gimper z Kasix, a Kasix prowadzi teraz taką firmę, która zajmuje się małymi lub średnimi lub dużymi influencerami, pomaga im zdobywać współpracę reklamową i tak dalej, rozwijanie swoich kanałów. No i tam ona się wypowiedziała, że ona robi wywiady po prostu, wywiady w sensie takie rozmowy z tymi influencerami, żeby ich skategoryzować pod agencje reklamowe, tak? Więc masz na przykład...
No, ciekawe.
Tak, tylko że to jest, agencje robią to od lat. To nie jest tak, że to jest nowość, tylko jedna bardzo ciekawa rzecz, po całym wybuchu Pandory agencje zaostrzyły w ogóle tak by dysponowanie klientami biznesowymi, tak? Czyli jeżeli ktoś był jakkolwiek zamieszany w temat Pandory, jako jakikolwiek zarzut miał ze strony tam Wardęgi czy Konopa, to przez agencję jest on na takiej czarnej liście, która obowiązywała już od lat, ale dopiero teraz to tak przeszło do takiego świadomości wszystkich użytkowników platform różnych, nie? W internecie, social mediów. No i chodzi o to, że właśnie masz content family friendly, masz content family friendly, ale że tam się pojawiają wulgaryzmy co jakiś czas, to już jest dużo gorzej. Później masz jakieś tam osoby, które się zajmowały w przeszłości scamem, osoby, które uprawiały tak zwany patostreaming. No i jeszcze na samym końcu jest właśnie cała ta Pandora Gate i te wszystkie rzeczy wokół niej, tak? Czyli po prostu, żeby mieć współpracę reklamową, musisz być przeźroczysty, musisz być tak w taki sposób skrojony, żeby nie wywoływać żadnej jakiejkolwiek kontrowersji wokół siebie swoim zachowaniem lub wypowiedziami, co nie?
No tak, no wiesz, no jeżeli tutaj jest biznes, tu są pieniądze, no to z czasem ci ludzie też, których kojarzymy z internetu jako dużych, no wielu z nich jest już w internecie ładnych kilka lat. Oni po prostu zdążyli jakby dojrzeć z tym internetem, no nie? I no oczywiście nie wszyscy, tak? Ale wiesz, mówię tak pod kątem biznesowym takim, że po prostu oni to widzą, oni tak to prowadzą, być może też mają gdzieś znajomych rodziców z czasem, teraz to już na pewno, którzy po prostu też widzą, jak to działa, pewnie im tam, wiesz, coś doradzają, jakieś pomysły, jakiś taki, wiesz... Storm braiding, tak? Jak się to nazywa? Burza mózgów. No,
brainstorm.
Nie? Brainstorm, dokładnie. No to widzisz tutaj coś w tym stylu może mieć miejsce i po prostu oni jakby no ewoluują, tak? W tym kierunku. No i wiadomo, że no każdy by chciał mieć lepszy film, lepszej jakości, lepiej nagrany i tak dalej, więc i rosną koszta filmów. No i to wszystko jakby no moim zdaniem łączy się w taką logiczną całość i ciężko by było, żeby tutaj z reklamami nie było podobnie.
Tak, no teraz marketing jest po prostu przodującą marką na świecie, w sensie takim mówię o dziedzinie biznesu. Marketing jest praktycznie wszędzie, tak? Na każdym kroku się z tym spotkasz, otworzysz lodówkę i już masz marketing. Wystarczy, że spojrzysz na opakowanie produktów i właśnie o to opakowanie produktu chodzi reklamodawcom, tak? Czyli jeżeli ten youtuber, czy influencerka, jakikolwiek właśnie osoba znana z internetu, żeby jak najlepiej sprzedała ten produkt od klienta, ona musi mieć to opakowanie, czyli mieć tą wyrobioną markę osobistą na takim wysokim poziomie, że jest krystalicznie czysta w oczach jakichkolwiek widzów i już innych użytkowników po prostu takiej platformy, tak? Tej czy innej.
No wiesz, z tą krystaliczną czystością to może bym tak aż tak bardzo nie przesadzał, bo w internecie mało kto taki jest. Ale żeby to chociaż było, żeby chociaż mieli na przykład odpowiednią bazę ludzi, czyli na przykład lepiej się jest reklamować na kanale YouTube'owym stricte pod rowerzystów, gdy sprzedajesz rowery, to lepiej jest wziąć tutaj współpracę, mieć na przykład z influencerem, który ma 40 tysięcy tych obserwujących. Subskrybentów,
ale stricte z tej
i
dziedziny,
się zajmuje tak, rowerami, tak, niż na przykład, nie wiem, jakiś tam takich topowych, którzy mają 200 tysięcy, 300, może 500, ale z których większość ludzi na przykład lubi, nie wiem, picie wódki i imprezowanie co piątek, no nie, no to no oni raczej tego roweru nie kupią, nawet jeżeli kupią, to jakiś zwykły i po prostu oni nie będą mieli takiej potrzeby szukania akurat tego typu rzeczy, więc po prostu no z tych 200 tysięcy może te, nie wiem, 10 tysięcy powiedzmy się znajdzie potencjalnych klientów, nie? No a tutaj, jeżeli masz 40 tysięcy takiego youtubera, po pierwsze on ma stawki niższe, po drugie jakby ma lepszą jakość odbiorców, więc jakby dla mnie to jest takie no naturalne, że to też będzie szło w tą stronę, idzie w tą stronę już. No
tak, tak. Właśnie tutaj mi zabrałeś myśl, taką pewną puentę z mojej strony, bo ja właśnie sobie tak wyobrażam przyszłość internetu, że ci duże kanały tam YouTube'owe i tak dalej, influencerzy, którzy mają tam 100 milionów obserwujących i tak dalej, że jednak ludzie w pewnym momencie zaczną sobie szukać takich niszowych twórców, którzy będą po prostu bardziej zżyci ze swoją społecznością, tak? Z tym, co
tak,
się dzieje.
Tak, i to będzie taki powrót jakby do dawnego YouTube'a, tak?
Tak, bo to jednak to jest tak samo jak właśnie z tym całą sprawą abecadła czy ideologii pewnego typu, że jest jakiś napór z jednej strony przez, nie wiem, załóżmy 5 lat, później te 5 lat jest jakimś punktem krytycznym i to zaczyna się wyrównywać z powrotem do poziomu wejściowego, tak? I mi się wydaje, że w tym aspekcie może być podobnie. Bo te topowe...
Tak, i będzie miejsce dla wszystkich, będzie miejsce dla tych mega dużych, do których już ludzie po prostu nie będą za bardzo nawet aspirować, żeby być takim dużym molochem, jak tam, wiesz, ci właśnie, co mają po 100 milionów, tak jak mówisz, tam głównie o Amerykę chodzi, przypuszczam, no ale faktycznie po prostu ludzie będą mieli swoje też nisze, już w zasadzie mają te nisze, które są jakby... Widzę, że ludzie tam prężnie działają, też potrafią zarabiać, a mają po 20 tysięcy, po 40 tysięcy subów. Niektórzy nie mają nawet 100 tysięcy, a potrafią mieć z tego fajny zarobek. I czasami myślę nawet, że niektóre kanały mogą lepiej zarabiać, mając 50 tysięcy, niż inne, które mają 110. Nie? To oczywiście to tak samo można te liczby przełożyć na, że ktoś, kto ma, nie wiem, kanał 200 tysięcy, a dobrze to zrobi, to może mieć z tego przychody całkiem rozsądne, a ktoś, kto ma kanał milion, ale po prostu nie za bardzo wie, jak to tam sobie poukładać, no to może mieć te zarobki jednak niższe. Nie?
Tak, i jeszcze jedna kwestia tutaj jest ciekawa, bo też na przykład mi się wydaje, ja nie jestem tego pewien, ale mam takie dziwne jakieś przemyślenie, że właśnie tacy youtuberzy, którzy są znani od lat na polskim YouTubie, ja mówię o polskim rynku, którzy mają ileś tam lat doświadczenia, 10 lub więcej, oni mogą też robić coś takiego, że będą zakładać jakąś agencję swoją dla influencerów, dla youtuberów, gdzie na przykład będą ich uczyć, tak jakby, nie? Bo tak na tej debacie Friz wypowiedział się w ten sposób, że telewizja nie potrzebuje znanych ludzi z internetu, nie? Tylko ta, czyli telewizja sobie znajdzie 4 osoby, wypromuje je na antenie swojej telewizji, one się stają gwiazdami tam po pół roku, po roku i wtedy one są celebrytami, znane na całą Polskę, na cały kraj i one wtedy zarabiają siano dla tej właśnie stacji telewizyjnej, tak? No i wtedy Rewo się odezwał, no to w sumie to, co ty robisz, Friz, nie? Z tymi młodymi influencerami,
tak,
z projektu Gen Z.
To tutaj... Czyli... Tak, i to bardzo ładnie mu tutaj powiedział.
Tak, i właśnie tutaj są propsy dla Rewo, co nie? Ostatnio go troszeczkę tam zjechałem, ale w tym akurat jest plus jeden. Tutaj propsy za to spostrzeżenie, no bo tak, to tak jest, taki system przyjął Friz, że po prostu wypromować młode osoby na influencerów i są one związane kontraktem, więc on zarabia nie dość, że na swoim tym kanale ekipy, na swoim prywatnym, to jeszcze na tym całym projekcie, tak? I się mu to spina finansowo bardzo ładnie. Także mi się wydaje, duzi będą szli w ten sposób, a młodzi po prostu będą mieć te nisze swoje i będą też sobie z tego spokojnie żyć, funkcjonować i tak dalej, co nie? Jedyne, co mi się nie podobało, znaczy się jedyne, tam wiele rzeczy mi się nie podobało. Właśnie taka miałka rozmowa, takie pierdololo, że kiedyś pieniędzy nie było na YouTubie, teraz są. I w ogóle takie biadolenie, że pewnych rzeczy to by pasowało, żeby nie było w internecie, no to... Jeżeli mamy tam się skupiać na jakichś regulacjach, bo tam Karol Paciorek się wypowiedział, że jakieś regulacje muszą być, a za 10 minut rozmowy mówi, że no on by wolał, żeby takich regulacji nie było, tak? Czyli po prostu no, każdy ma myślenie jak dupę, czyli każdy ma swoje. To mi się nie spodobało bardzo, bo sam tak jakby się wybił w internecie na tym, że go nikt nie ograniczał, nikt mu nie zakazywał tego, żeby on działał w internecie, a teraz jak on już troszeczkę coś ma do powiedzenia i troszeczkę obrósł w piórka, to zaczął się wymądrzać, że tutaj no jakieś pewne regulacje powinny być. Powinny być regulacje prawne, tak? Jeżeli ktoś robi coś niezgodnego z prawem i tyle, tak? Bo regulaminy YouTube'a są dla YouTube'a, regulaminy Twittera są dla Twittera, tak? I tak dalej. Jeżeli ktoś robi jakiś pato streaming i tak dalej, no to powinien za to być rozliczany drogą prawną tylko i wyłącznie. To nie jest, ludzie w internecie nie są od tego, żeby na kimś wyroki stawiać, tak? Co pokazała Pandora, że tutaj ludzie by ich za chwilę na stosie palili, te osoby zamieszane w tą całą aferę, a z tego wszystkiego kto z internetu zniknął?
No właśnie, oskarżyciel.
Oskarżyciel, no i ten gościu, który był głównym oskarżonym, który uciekł z tego internetu 4 czy 5 lat temu, nie? No i tyle. No. Także tutaj to akurat takie myślenie, bo Stanowski też pamiętam jeszcze za czasów kanału sportowego, raz powiedział coś takiego, on miał wywiad, wtedy robił z Parisem Platynowym, co nie? I tam było coś takiego, że, nie, przepraszam, z Nitrozyniakiem, I ktoś mu tam z reżyserki powiedział na ucho, że jakiś tam Pago 3 streamuje jego program. Co nie? I Stanowski się oburzył jak cholera, że to jest kradzież kontentu, że tutaj, żeby go wyłączyć, tak zrobił z wielką heją, to nie rozumiejąc, jak działa internet, tak? Na tą chwilę wtedy, to było 2 czy 3 lata temu. No, a dopiero mu Nitrozyniak wytłumaczył, że to jest też kwestia promocji, tak? Że jeżeli ty na YouTubie coś dajesz do publicznego wglądu, to każdy ma prawo na prawie cytatu też to oglądnąć i to skomentować ze swoją widownią, tak?
No. Tak, tak samo jak właśnie my to robimy, ale tak samo jak też, dobrze wiesz, niektórzy oglądają nas i później my gdzieś słyszymy wnioski na przykład, czy podobne, bardzo podobne frazy, które po prostu my użyliśmy, używa ktoś inny. I to się już kilka razy zdarzyło, co jest w zasadzie dla mnie okej. Natomiast, wiesz, no, tak jak my rozmawiamy, to mówimy, co się u kogo wydarzyło, tak? Więc poniekąd też przykładamy rękę do tego, że te osoby gdzieś są dalej znane i gdzieś o nich nadal się mówi, tak? No, a oni na tym wyrastają, na tej popularności. Natomiast jeżeli ktoś usłyszy coś u nas, to nie mówię, że no, tam oglądałem taki podcast, dwóch zwykłych jobków sobie mówi i oni się nazywają Cebula Podcast, nie? Tego nie było, bo małych kanałów jakby tak nie mówią, że cytują, no nie? A te większe już wypada powiedzieć, że się zacytowało.
No tak, bo wiedzą, że akurat jeżeli za tym większym kanałem idzie jakaś tam rzesza widzów czy słuchaczy, mogą zrobić im jakiś na przykład damage, tak? Damage wizerunkowy, to wtedy będą to skrupulatnie przestrzegać. A jeżeli my o kimś rozmawiamy i to, czy jest większy kanał, czy mniejszy, nie ma dla mnie to znaczenia. My zawsze mówimy, gdzie to, nie wiem, jakąś informację pozyskujemy i tak dalej, tak? Mniej więcej, że mówimy, to było na kanale takim, to było na kanale takim, tak? I tyle.
Tak, czy że ktoś z taką i taką ksywką zrobił to czy tamto.
Dokładnie.
No nie? To jednak u nas pojawia, no bo no, mówiąc o tych rzeczach, no nie sposób tego nie wspomnieć. No a tak, jak cytują nas, to tak, wiesz, to się gdzieś tam przemyka, nie? To...
No tak, okej, okay, no ja rozumiem, ja z tym nie mam problemu, tylko po prostu, no, jak to mówią, lepiej być po prostu wymienionym, tak? Tak jakby w liście obecności, niż nie, no i tyle. No ale to jest tylko taka zwykła kurtuazja, tak? Z pewnych osób strony, że, nie wiem, jeżeli rozmawiamy na temat jakiegoś danego twórcy, to podajemy jego nick. Z tymi linkami pod naszymi podcastami bywa różnie, bo przeważnie ja zapominam je dodać. To jest taka inna kwestia. No, ale mówię, no nie, jeżeli o kimś wspominamy, to wspominamy po niku lub po nazwie kanału i tak dalej, żeby była po prostu transparentność w tej akurat kwestii. No, ale z drugiej strony ci powiem, że czuję tak pewną satysfakcję, jeżeli słyszę u jakiegoś większego twórcy jakieś kwestie, które w ogóle nie były poruszane przez tak jakby inne kanały, tylko przez nasz i są wypowiedziane słowo w słowo, tak? I to jeszcze jakby się zdarzyło 2-3 razy, to bym nic nie powiedział, ale to się nagminnie zdarza, więc pozdrawiamy tych złodziejaszków, którzy nam tutaj frazy kradną. Spoko, nie? Spoko. Mi się to podoba, ja czuję z tego satysfakcję pewnego rodzaju, co nie wręcz. Nawet
tak,
nie
pozdrawiamy
nie złość,
serdecznie. Nie? Tak. No tutaj no. Widzisz właśnie też, my się tak odnieśliśmy do tego, co tam się gdzieś wydarza, co zauważyliśmy. I tak samo widzisz, Budda ostatnio się też odnosił właśnie do tego, co tam oni mówią, że no tam fajnie jak filmy tworzył, ale jak chciał wprowadzić swoją markę napojów na rynek, firmę, która będzie też robić różne eventy i nie wiadomo, co jeszcze czas przyniesie, no to widzisz, też postanowił się odnieść do tego, jak go ludzie zaczęli tam hejtować, nie? Bo to tak naprawdę wydaje mi się, to był taki pierwszy większy hejt na Buddę, nie? Bo wcześniej czegoś takiego nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Nie wiem, ty pamiętasz?
Nie, nie pamiętam, żeby on w taki sposób się zwracał do swoich widzów. Wyparapety.
Ale czy, znaczy bardziej pytam, no bo tutaj już mówimy o tej jego ocenie, tak, ale ja bardziej pytam o to, czy kojarzysz, żeby wokół Buddy była taka afera, bo to jest coś, to jest bez wątpienia pierwsza rzecz, do której się odniósł tak jakoś bardziej, no nie?
Odniósł się pierwszy raz, ale wcześniej były jakieś tam przytyki ze strony pewnej grupy, nie wiem, czy części widzów. Właśnie jeżeli chodziło o to loterię i tak dalej, że im coś nie pasowało i tak, no to już o tym rozmawialiśmy ostatnio, w jednym z ostatnich podcastów, że właśnie jeżeli coś jest legalne, to jest legalne, tobie się to może podobać lub nie, no nie, to nie zmienia rzeczywistości, w której żyjemy, tak? Nie ma to znaczenia twoja opinia, czy jesteś po prostu zniesmaczony, czy zadowolony z tego. Możesz uważać, że jest to nielegalne, jest to w jakiś sposób szkodliwe, co nie zmienia legalności tej rzeczy, tak? No, można się, można zawsze wywalić tam ileś tysięcy złotych, żeby się dowiedzieć od sądu, że no jest to legalne, więc no. Jeżeli ktoś prowadzi biznes na skalę Buddy, tak? Czy właśnie takich dużych influencerów, co jest milionowe zyski rocznie, to byłoby głupotą, żeby on się nie zastanowił i nie miał jakiejś obrony legalnej, albo jakiegoś prawnika, albo jakichś osób, które sprawdzają legalność, wiesz, miejsc nagrań, pozwoleń, zakładania jakiejś spółki, zakładania jakiejś loterii i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? To by była z jego strony, to była najgorsza głupota, jaką mógłby zrobić. Przy czym też musimy...
Tak, iść sobie tak po prostu kompletnie na żywioł, nie? Na żywioł to my możemy sobie mówić na razie, co nam ślina na język przyniesie, a i to nie do końca, bo może nam to ktoś kiedyś wyciągnąć, tylko po prostu jest na to potrzebny jakiś tam czas, tak? Bo widzisz, te wszystkie afery, które wypływały, one wypływały po latach.
Nie, po latach. Czas nie, bo to my sobie możemy nagrywać nawet 5 lat.
Nie, no to wiesz, oczywiście, zasięgi no też.
Tak.
Nie?
I jak na przykład zasięgi wyskoczą, to wtedy ktoś powie, aha, wtedy o mnie mówili źle, no to ja będę ich teraz rąbał za to, że, bo ja spadłem z tego konika.
Tak, dokładnie, a oni się zrobili popularni, więc...
Dokładnie tak.
Dokładnie tak. Oni się zrobili popularnie, więc teraz ja ich będę podgryzał tam.
No, także mówimy z perspektywy niszowych mikroinfluencerów, że po prostu, jeżeli ktoś się do nas dopierdzieli...
Nie wiem, czy chciałbym, żeby mnie nazywali influencerem, ale...
Nie, no dobra, podcaster.
Źle mi się to kojarzy. To już trzeba mieć jednak jakiś wpływ. My wpływu żadnego nie mamy, my jak sobie tylko rozmawiamy. Więc
jak to
jest...
nie? My mamy większy wpływ od influencerów. Większy.
Wiesz, ja uważam, że... Dlatego, że ktoś nas wysłucha, to nie będzie miał, on nie zmieni zdania. On może mieć poszerzoną jakby, wiesz, optykę, albo po prostu poznać zdanie dwóch innych osób. Ale on swojego raczej nie zmieni, bo ciężko mi jest w to uwierzyć, że po prostu ktoś by zmienił swoje zdanie od tak. Czasami naprawdę jest ciężko ludzi, widzisz, wytłumaczyć im pewne rzeczy, a... To, że my sobie tutaj rozmawiamy, to jest bardziej dzielenie się naszym zdaniem.
Ludziom nie trzeba
tłumaczyć. I ja też traktuję inne kanały w ten sposób.
Jak zauważyłeś w internecie, ludziom nie trzeba tłumaczyć zagadnień. My mamy swoje opinie na pewne sprawy, więc ludzie albo się zgadzają, albo nie. W jednym i w drugim przypadku napiszcie komentarz. Tutaj chodzi o to, żeby być, tak jak ty mówisz, mieć wpływ na ludzi. I to jest kwestia właśnie Buddy, że on ze swoją tą taką wierną widownią, oni tworzą tak jakby całość, tak? Że my tutaj robimy to, wiesz, całą magię, za chwilę będziemy w kosmos latać.
Tak, razem, tak, my sobie tam mamy stworzyliście, kody, będziemy to razem wpływać na firmę.
Tak, my razem kupiliśmy to auto, my razem będziemy je robić. Takie właśnie robienie bardzo dobrego marketingu. No tutaj, no to już ostatnio mówiłem, że to było na topie, więc taki update'ik. Dla mnie na przykład takie mówienie, nazywanie części widowni parapety, że tłumaczenie im, że tu jest wszystko legalne, że do tej firmy o to logo pisałem i tak dalej, że tam ktoś ocenił negatywnie smak tego napoju. No niestety jeszcze się nie znalazła firma po Coca-Coli, która by tak rozpromowała jakiś napój na całym świecie, tak? 100 lat temu. Do tej pory nawet Coca-Cola nie wymyśliła lepszego czegoś marketingowo i sprzedażowo od Coca-Coli, tak? Wiesz, o co chodzi?
O, a gdybyśmy to my wymyślili coś dobrego, to wiem, gdzie Buddha jada obiady, więc mogę sobie tam po prostu podbić z naszym produktem i powiedzieć do niego, że jestem chętny na współpracę. Także,
no tak, ale wiesz, jeżeli chłop się zajmuje...
Oczywiście nie będę się dzielił na podcaście, ale...
Jeżeli chłop się jest znany z tego, że on nagrywa samochody w bardzo dobrej jakości, w bardzo dobrych ujęciach, bardzo ma dobrą, miękką gadkę, opowiada o tych samochodach, co było w nich zmienione, jakie śrubki były przekręcone, jakie tam były modyfikacje robione. Przecież sami widzicie na filmikach, on sam tego nie robi, tak? To robią ludzie za niego, sztab ludzi. On jest całym tak jakby koordynatorem całego przedsięwzięcia, dlatego jest to jego kanał, tak? To ciężko od niego też oczekiwać, że on, jeżeli wypuszcza markę napojów, czy tam energetyków, czy jakieś herbatki, czy czegokolwiek, no to żeby to smakowało nie wiem, jak 100 milionów dolarów. Przecież to jest produkowane przez te same fabryki, które produkują dla większości innych firm, które też wydają jakieś energetyki na rynek, tak? Więc tutaj wiadomo, że jeżeli ktoś powie zarzut, że to tak smakuje generycznie, jakbyś kupił, nie wiem, werwę z Orlenu czy coś, nie? No najpewniej tak będzie to po prostu smakować, bo większość tych energetyków smakuje w podobny sposób, tak? Z jakimiś nutkami chuju muju, coś tam jest innego, tak? Ale generycznie jest to mieszanka podstawowa ta sama, tak? Żeby się skład zgadzał.
No dokładnie, no i tutaj wiesz, no jeżeli ktoś się spodziewał, że akurat w szeregu tych wszystkich firm, to akurat Budda wymyśli coś naj, coś kompletnie super, co jest najlepsze, no to no, chyba się troszkę przeliczył, no to po prostu to jest jeden z wielu produktów dostępny na sklepach, tylko że moim zdaniem po prostu tutaj jakby to powiedzieć, bardziej różni się metoda sprzedaży i pozyskiwania klientów, metoda promocji produktu, a nie jako samego, wiesz, produktu, który musi być jakiś, nie wiem, następnym Red Bullem. No nie musi być. No wystarczy, że jest i że się sprzedaje i promocję ma jakby na swoim kanale darmową. Nie musi płacić za to nikomu innemu, bo jego kanał jest na tyle duży i wystarczający do... przepraszam, do tego celu, że po prostu no, będziesz mógł sobie jakby sam promować swój produkt, no nie? I nie jest ci do tego nic innego potrzebne, więc tutaj moim zdaniem to, że to wypuścił, bardzo fajnie. A to, że się odniósł do tych ludzi właśnie parapety, no wiesz, może się przelała czara goryczy, nie?
No tak, tutaj jeszcze dolane jest wody do, tak jakby benzyny do ogniska z całą sytuacją tego napoju żółtego, tak, z tej herbatki, bo teraz przy majowym weekendzie była sytuacja, że było dwa w cenie, tak jakby drugi był za złotówkę, tak, więc promocja, no i od razu większość ludzi stwierdziła, że jest to teraz sprzedawane po taniości, dlatego że na przykład nie ma obrotu albo nie ma zainteresowania tym produktem, nie?
No dobrze, ale z drugiej strony to ja ci podam taki kontrargument. Budda na przykład tam potrafił ludziom tankować auta czy coś tam, nie? Wiesz, takie różne akcje robił, gdzie po prostu, że tak powiem, wręczał komuś konsolę albo bon na prawko, że o, jesteś młody, jesteś widzem kanału, masz auto, nie mam, masz prawko, nie mam, no to masz tutaj pieniądze, zrobisz sobie prawko, nie? No i spoko, a być może to, że ten... że miała miejsce ta promocja, to może chodziło o nic innego, jak o to, że no tam majówka, ludzie będą sobie grillować czy coś, to dajmy im coś taniej, nie? I może to też była jego jakby po części taka zasługa, a został za to objechany, bo haha, bo się nie sprzedaje. No przecież to nie musiało dokładnie tak wyglądać, nie? Ludzie tak stwierdzili, a jak coś jest podłapane w internecie, no to się tak toczy, nie? No a tak jak mówiłem w przypadku Pandory, że poczekajmy, zobaczymy, to nie będzie nic takiego strasznego, zobaczymy ile ludzi pójdzie za to siedzieć. I tak mówiłem wtedy, bo wydawało mi się, że to jest tak napompowane aż za bardzo. I tak samo tutaj być może jest podobna sytuacja, tylko w mniejszej skali nieco, że tak naprawdę to nie musiało wcale tak wyglądać. On sobie mógł po prostu podzwonić i powiedzieć, że coś takiego może zrobić, że tyle byśmy mogli zejść z sceny i niech to się tak bardziej nam rozpromuje, bo na przykład faktycznie miał najsłabszy wynik za tam pierwszy tydzień czy tam pierwszy miesiąc. Nie wiem, o ile on już jest dokładnie na rynku. I być może żółty faktycznie miał wiesz, jakby mniejsze obroty, więc chcieli go dorzucić, ale to w takim geście nie, że ojej, bo się nam nie sprzedaje, musimy z tego zejść, tylko właśnie w takim, no tam wcześniej rozdawałem konsolę, to jak tam sobie będą mogli drugiego kupić taniej czy coś, no to plus dla nich, no nie, to i po prostu zrobił to tak. Moim zdaniem to jest możliwe.
No jest to poprawne chyba rozwiązanie sytuacji według mnie, że no, wyjaśnione wszystkie argumenty za i przeciw i tam wszystkie negatywne komentarze były wyjaśnione. A co kto uważa na ten temat, to tak jak powiedziałeś wcześniej, no nie zmienimy zdania ludzi, jeżeli oni są zatwardziali w jakimś tam przekonaniu. Jedyne co możemy to skomentować to w nasz sposób i tyle, no nie ma co za bardzo lecieć z pochodnią. Trzeba zobaczyć, dać temu czas, to jest nowy produkt, nowa inicjatywa. Zobaczymy za kilka miesięcy jak to się rozwinie. Jeżeli jakieś nieprawidłowości tam by mogły być, to one wyjdą z czasem prędzej czy później, więc tutaj spokojna wasza roszczochrana, tak? i obserwować, co się będzie dalej działo. Także no.
Tak, myślę, że to wszystko w tym odcinku. My się już z wami żegnamy. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie, słuchajcie nadal. My się z wami żegnamy. Na razie. Cześć.
Hejka.